Jon.
Otor, nie ma wątpliwości. A ten to Jaffer Flowers.
Powiedział Sir Jeremy Rickard. Odwrócił ciało nogą i martwa, biała twarz patrzyła teraz niebieskimi oczyma prosto w zachmurzone niebo.
Ludzie Bena Starka.
Ludzie mojego stryja, pomyślał Jon. Przypomniał sobie, jak bardzo prosił, żeby go wtedy zabrali ze sobą. Bogowie, byłem jeszcze strasznym żółtodziobem. Gdyby mnie zabrał, to ja mógłbym tu leżeć. Duch poszarpał w nadgarstku prawe ramię Jaffera. Jego prawa dłoń pływała w słoju z octem w wieży maestera Emona. Lewa zaś była czarna jak jego płaszcz.
Bogowie litościwi.
Mruknął stary niedźwiedź. Zsiadł z konia i oddał cugle Jonowi. Ranek był nienaturalnie ciepły. Krople potu liśniły na szerokim czole lorda dowódcy niczym rosa na powierzchni melona. Jego koń przewracał nerwowo oczyma i próbował odsunąć się od ciał możliwie najdalej. Jon odprowadził go do tyłu, trzymając mocno, by nie stanął dęba. Najwyraźniej konie nie czuły się bezpiecznie w tym miejscu. Podobnie jak i on. Psy wydawały się jeszcze bardziej przestraszone. Przyprowadził je tam duch. Sfora ogarów okazała się bezużyteczna. Kiedy Baz, opiekun psiarni, próbował posłać je tropem odgryzionej ręki, zupełnie oszalały. Rzucały się i wyły, próbując uciec. Nawet teraz warczały i skamlały na przemian, ciągnąc mocno za smycze, które Chet trzymał z całej siły, przeklinając je. To tylko las, wmawiał sobie Jon, i ciała zmarłych. Już wcześniej widział trupy. Poprzedniej nocy znowu miał sen o Winterfell. Chodził po pustym zamku i szukał ojca. Tak jak wcześniej zszedł do krypty, lecz tym razem poszedł dalej. W ciemności usłyszał zgrzyt kamienia o kamień. Odwróciwszy się, zobaczył, że grobowce się otwierają. Kiedy martwi królowie wyszli ze swoich zimnych i ciemnych grobów na chwiejnych nogach, Jon obudził się. Siedział w ciemności z bijącym mocno sercem. Wciąż czuł dreszcz przerażenia, kiedy duch wskoczył na łóżko i dotknął pyskiem jego twarzy. Potem bał się zasnąć. Ubrał się i poszedł na mur, gdzie chodził niespokojnie aż do świtu. To był tylko sen. Jestem bratem z nocnej straży, a nie przestraszonym chłopcem. Samuel Tarly skulił się pod drzewem, zasłonięty częściowo przez konie. Jego pucołowata twarz przybrała kolor zsiadłego mleka. Nie pobiegł do lasu wymiotować tylko dlatego, że zaledwie zerknął na ciała.
Nie mogę na nich patrzeć.
Musisz.
Zwrócił się do niego Jon. Mówił cicho, żeby nie usłyszeli ich pozostali.
Masz być oczyma maestera Aemona, czy nie tak? Co komu po oczach, które są zamknięte?
Tak, ale ja jestem takim tchórzem.
Jest z nami tuzin zwiadowców. Mamy też psy i ducha. Nic nam się nie stanie. Idź i popatrz. Najgorsza jest pierwsza chwila.
Jon położył dłoń na ramieniu Sama. Sam skinął drżącą głową. Widać było, że zbiera się na odwagę. Powoli odwrócił głowę. Otworzył szeroko oczy, lecz Jon przytrzymał jego ramię i nie pozwolił mu się odwrócić.
Sir Jeremy,
powiedział stary niedźwiedź ponurym głosem.
Ben Stark miał ze sobą 6 ludzi, gdzie są pozostali?
Chciałbym wiedzieć.
2 z naszych braci zabitych niemal pod samym murem. A mimo to twoi zwiadowcy niczego nie słyszeli, niczego nie widzieli. Czy już tylko tyle potrafi nocna straż? Czy dalej przeczesujemy lasy?
Tak, panie.
Czy wciąż wystawiamy warty?
Tak, ale...
Ten człowiek ma róg łowczego.
Mormont wskazał na Otora.
Czy mam sądzić, że on zmarł i nie zdążył go nawet użyć? A może twoi zwiadowcy zupełnie już ogłuchli i oślepli?
Nie zadał żaden róg, inaczej moi zwiadowcy by go usłyszeli. Nie mam dość ludzi, żeby wysyłać tyle patroli, ile bym chciał. Od czasu zaginięcia Benjena trzymamy się bliżej muru. Zgodnie z twoim rozkazem.
No tak.
Machnął ręką zniecierpliwiony.
Powiedz mi, jak oni zginęli.
Kucnąwszy obok zmarłego o imieniu Jaffer Flowers, Sir Jeremy chwycił go za włosy. Garść z nich została mu w dłoni. W szyi zmarłego otworzyła się szeroka rana pokryta skorupą zaschniętej krwi.
Rana od topora.
Tak.
Mruknął Dywen, stary leśnik.
Może być od topora, który miał Otor.
Jon czuł, jak śniadanie przewraca mu się w żołądku. Mimo to zacisnął usta i spojrzał na drugie ciało. Otor jeszcze za życia był brzydkim olbrzymem, a teraz stał się ogromnym, obrzydliwym trupem. Nigdzie nie było widać topora. Jon pamiętał Otora. To on wyśpiewywał głośno sprośne piosenki, kiedy wyjeżdżali. Skończyły się dni jego śpiewów. Jego ciało przybrało kolor mleka. Całe poza dłońmi. Ręce Otora były tak samo czarne jak ręce Jaffera. Pąki zakrzepłej krwi zdobiły jak wysypka śmiertelne rany widoczne na całym ciele. Lecz oczy wciąż miał otwarte. Niebieskie jak szafiry, oczy wpatrzone były w niebo. Ser Jeremy wstał.
Dzicy też mają topory. Uważasz więc, że to robota Mansa Ridera? A kogo by innego? No tak blisko muru?
Powiedział Mormont, najwyraźniej niezadowolony z wyjaśnienia. I on mógłby im powiedzieć. On wiedział, podobnie jak pozostali, lecz nikt nie chciał wymówić tego głośno. Inni żyją tylko w opowieściach, którymi straszy się dzieci. Jeśli w ogóle żyli kiedykolwiek, to odeszli 8000 lat temu. Na samą myśl o tym poczuł się głupio. Teraz jest już dorosłym mężczyzną, czarnym bratem z nocnej straży, a nie małym chłopcem, który razem z Branem, Robbem i Arią siadywał u stóp starej niani. Lord dowódca prychnął tylko.
Gdyby dzicy zaatakowali Bena Starka o pół dnia drogi od Czarnego Zamku, wróciłby po posiłki, potem by pojechał za mordercami i gonił ich aż do siedmiu piekieł, żeby przywieźć mi ich głowy.
Chyba że sam zginął.
Ser Jeremy nie ustępował. Słowa te bardzo bolały, nawet teraz. Minęło już tyle czasu, że trudno było żywić jeszcze jakąkolwiek nadzieję na powrót Benjana Starka, lecz Jon Snow potrafił być uparty.
Od czasu wyjazdu Benjana minęło już prawie pół roku. Las jest ogromny. Dzicy mogli go napaść wszędzie. Założę się, że tylko ci dwaj przeżyli i wracali. Lecz wróg dopadł ich, zanim zdołali schronić się za murem. Ciała są jeszcze świeże. Zginęli nie dalej jak dzień temu. Może nawet...
Nie!
Krzyknął cienkim głosem Samuel Tarly. Jon spojrzał na niego zdumiony. Nerwowy, wysoki głos Sama był ostatnią rzeczą, jakiej mógł się spodziewać. Samuel bał się oficerów, a poza tym Ser Jeremy nie grzeszył cierpliwością.
Nikt cię nie pytał o zdanie, chłopcze.
Niech mówi, ser.
Mormont spojrzał na Sama, a potem na Jona.
Jeśli chłopak ma coś do powiedzenia, niech mówi. Podejdź bliżej. Nie chowaj się za końmi.
Sam minął Jona i podszedł ostrożnie do przodu. Twarz miał spoconą.
Panie, nie dzień. Czy... Spójrz. Krew.
Tak. Krew. I co z tego?
Robi w majtki na widok krwi.
Zawołał Chet i pozostali zwiadowcy wybuchnęli śmiechem. Sam otarł pot z czoła.
Widać, gdzie duch... Wilkor, Jona, widać, gdzie odgryzł mu rękę, a mimo to miejsce to nie krwawi, zobaczcie. Mój ojciec, Lord Randall, czasem kazał mi patrzeć, jak oporządzał zwierzęta, kiedy...
O. Sam pokręcił głową. Broda trzęsła mu się wyraźnie. Teraz, kiedy już zmusił się do spojrzenia na martwe ciała, nie mógł oderwać od nich wzroku.
U świeżo zabitej zwierzyny krew jeszcze by płynęła. Później krzepnie, robi się jak galareta gęsta, a ten człowiek, popatrzcie na jego nadgarstek, jest zeskorupiały, suchy i jak...
I on od razu zrozumiał, co sam ma na myśli. Dostrzegł porozrywane żyły wystające z nadgarstka zmarłego, niczym żelazne robaki. Jego krew przypominała czarną ziemię. Jeremy Ricker nie wyglądał na całkowicie przekonanego.
Gdyby nie żyli dłużej niż dzień, powinni już gnić, a przecież nawet nie cuchną.
Daiwen, stary, pokurczony leśnik, który chełpił się, że potrafi wyczuć nadchodzący śnieg, przysunął się do trupów i pociągnął nosem.
Może nie pachną jak kwiatki, ale masz rację, panie. Nie czuć trupiego odoru.
Ciała są nienaruszone. Duch też zachowuje się inaczej. Psy i konie nie chcą podejść.
Zwiadowcy spojrzeli po sobie, przekonani co do słuszności słów Jona. Mormont zmarszczył brwi, zerkając to na ciała, to na psy.
Chet, przyprowadź psy bliżej.
Chet zaklął i pociągnął za smycze. Jednemu z ogarów wymierzył nawet solidnego kopniaka. Większość z psów zaparła się, skamląc. Spróbował pociągnąć jednego. Suka warczała i wiła się, jakby próbowała się wyzwolić z obroży. Wreszcie skoczyła na starca. Chet wypuścił smycz i zatoczył się do tyłu. Pies wskoczył nad nim i pomknął między drzewa.
I nie tylko to. Krew. Na ich ubraniach widać plamy krwi. I na ciele są wyschnięte, ale... Ale nie ma żadnych plam na ziemi. Nigdzie. A przecież te rany... Straszne rany powinny mocno krwawić, prawda?
Nie wiadomo, gdzie umarli. Może ktoś ich tutaj przyniósł i zostawił dla nas, żeby nas ostrzec.
Stary leśnik spojrzał na ciała.
Może gadam jak głupi, ale nie widziałem, żeby Otor miał przedtem niebieskie oczy.
Sir Jeremy popatrzył na niego uważnie.
Flowers też nie.
Zapadła cisza. Przez chwilę słychać było ciężki oddech Sama i cmokanie Daywena. Jon przykucnął obok ducha.
Spalić ich,
powiedział szeptem któryś ze zwiadowców, chociaż Jon nie rozpoznał głosu.
Ta, spalić ich,
zawtórował mu ktoś inny. Stary niedźwiedź pokręcił głową.
Jeszcze nie. Chcę, żeby obejrzał to maestro Raymond. Zabierzmy ich na mur.
Niektóre komendy czasem łatwiej jest wydać, niż się do nich zastosować. Zawinęli ciała w płaszcze, lecz gdy Hake i Daywen spróbowali przywiązać je na grzbiecie jednego z koni, zwierzę zupełnie oszalało. Koń wierzgał i rżał przeraźliwie, próbując nawet gryźć, kiedy Ketter podbiegł na pomoc. Podobnie zachowały się pozostałe konie. Nawet te najłagodniejsze nie chciały wziąć na grzbiet takiego ciężaru. W rezultacie zmuszeni byli naciąć gałęzi i zrobić z nich prowizoryczne nosze, na których umieścili zmarłych. Minęło już południe, zanim wyruszyli w drogę powrotną.
Każę przeszukać tę część lasu. Każde drzewo, każdy kamień czy krzak w promieniu 10 mil od tego miejsca. Weź wszystkich ludzi, jakich masz, a jeśli będzie za mało, dobierz spośród zarządu. Jeśli Ben i jego ludzie są gdzieś tutaj żywi czy martwi, to ich znajdę. I dowiem się, czy ktoś jeszcze przebywa w tym lesie. Macie ich wytropić i pojmać żywych, jeśli to możliwe. Zrozumiano?
Tak. Tak będzie.
Potem Mormont już się nie odzywał. Jon jechał tuż za nim, bo tam było miejsce zarządcy lorda dowódcy. Dzień był ponury, wilgotny i szary. Jeden z tych, kiedy wszyscy oczekują deszczu. Nawet najlżejszy powiew wiatru nie poruszył konarami drzew. Jechali w ciężkim i wilgotnym powietrzu, a Jon czuł, jak ubranie przykleja mu się do ciała. Było ciepło, zbyt ciepło. Mur płakał już od wielu dni i czasem Jon wyobrażał sobie nawet, że się kurczy. Starzy ludzie nazywali podobną pogodę latem duchów i twierdzili, że świadczy ona o tym, iż kończy się pora roku. Ostrzegali, że potem nadejdą chłody. Długie lato zawsze oznaczało długą zimę. To lato trwało 10 lat. I on był małym dzieckiem, kiedy się zaczęło. Duch biegł z nimi przez jakiś czas, a potem zniknął między drzewami. Bez niego Jon czuł się nagi. Zerkał niespokojnie na każdy cień. Mimowolnie przypomniał sobie opowieści, które opowiadała im stara niania w Winterfell. Wydawało mu się, że znowu słyszy jej głos i stukot drutów. Inni przybywali nocą. Opowiadała coraz bardziej ściszonym głosem. Byli zimni i martwi. I nienawidzili żelaza, ognia i dotyku słońca, a także wszelkich żywych istot, w żyłach których płynęła ciepła krew. Grody, miasta, całe królestwa zamieszkane przez ludzi padały ich ofiarą, a oni sunęli na południe na trupiobladych koniach, pędząc ze sobą hordy zabitych. Swoich martwych służących karmili mięsem dzieci. Jon odetchnął z ulgą, kiedy zobaczył mur, jeszcze ledwo widoczny nad koronami pradawnych dębów. Mormont zatrzymał konia niespodziewanie i odwrócił się w siodle.
Dalej! Do mnie!
Jon dostrzegł strach na twarzy Sama, kiedy podjeżdżał na swojej kobyle. Bez wątpienia spodziewał się kłopotów.
Owszem, jesteś gruby, chłopcze, ale nie głupi. Dobrze się spisałeś. Ty też snu.
Sam oblał się silnym rumieńcem i spróbował wykrztusić z siebie jakieś podziękowanie, lecz język zupełnie mu się poplątał. Jon uśmiechnął się. Kiedy wyjechali spod drzew, Mormont ruszył do przodu kłusem. Z lasu wyłonił się duch z pyskiem czerwonym od krwi ofiary. Wartownicy z muru zauważyli już zbliżającą się kolumnę. Jon usłyszał głuchy, gardłowy dźwięk wielkiego rogu, którego wołanie niosło się przez mile. Pojedyncze, długie dmuchnięcie, które przetoczyło się z hukiem między drzewami i odbiło echem od lodu. Dźwięk opadał powoli. Oznaczał on powrót zwiadowców. Przynajmniej przez jeden dzień byłem zwiadowcą, pomyślał Jon. Tego nikt mi już nie odbierze. Przy pierwszej bramie za lodowym tunelem czekał na nich Bowen Marsh. Na twarzy lorda zarządcy widniał rumieniec podniecenia.
Panie, przyleciał ptak, musisz przyjść natychmiast.
O co chodzi, człowieku?
Zanim odpowiedział, Marsh zerknął na Jona.
Majester Aemon ma list. Oczekuje cię w twojej samotni.
Dobrze. Jon, zajmij się końmi. I niech Ser Jeremy złoży ciała w magazynie, gdzie obejrzy je majester.
Mormont odszedł, mrucząc pod nosem. Kiedy prowadzili konie do stajni, Jon poczuł się nieswojo, widząc, że inni się mu przyglądają. Na dziedzińcu Ser Alicer Thorn musztrował chłopców, lecz i on przerwał walkę i patrzył na Jona z ledwo dostrzegalnym uśmieszkiem na twarzy. W drzwiach zbrojowni stał jednoręki Donal Noy.
Niech bogowie zostaną z tobą, Snow!
Coś się stało, pomyślał Jon. Coś złego. Ciała odniesiono do jednego z magazynów u podnóża muru. Były to ciemne, lodowe cele, w których trzymano mięso i zboże, a czasem i piwo. Jon dopilnował, żeby nakarmiono i napojono konia Mormonta i dopiero potem zajął się swoim wierzchowcem. Później poszedł poszukać przyjaciół. Gren i Ropucha mieli warte, ale Pip siedział we wspólnej sali.
Co się stało?
Król nie żyje.
Jon popatrzył na niego zdumiony. Robert Baratheon wyglądał na starego i grubego w czasie wizyty w Winterfell, ale był w dobrym zdrowiu. A poza tym nie mówiono wcześniej o żadnej chorobie króla.
Skąd wiesz?
Jeden ze strażników podsłuchał, jak Glydas czytał list maesterowi Aemonowi. Przykro mi, Jon. Był przyjacielem twojego ojca, prawda?
Kiedyś byli dla siebie jak bracia.
Jon zastanawiał się, czy Joffrey zechce, aby jego ojciec pozostał nadal namiestnikiem. Nie wydawało mu się to prawdopodobne. Wtedy lord Eddard mógłby wrócić do Winterfell, a także jego siostry. Może lord Mormont pozwoli mu ich odwiedzić. Dobrze byłoby znowu zobaczyć uśmiech Arii i porozmawiać z ojcem. Zapytam go o moją matkę, postanowił. Jestem już mężczyzną i nadszedł czas, żeby mi powiedział. Chcę wiedzieć, kim była, nawet jeśli okaże się, że dziwką. Muszę wiedzieć.
Hejk mówił, że ci zmarli to ludzie twojego stryja.
Tak. Dwaj z sześciu, których zabrał ze sobą. Nie żyli już od dawna, ale ciała są dziwne.
Dziwne? Co to znaczy?
Sam ci opowie.
Jon nie miał ochoty o tym rozmawiać.
Pójdę zobaczyć, czy stary niedźwiedź mnie nie szuka.
Poszedł sam do wieży lorda dowódcy, przepełniony dziwnym lękiem. Pełniący straż bracia popatrzyli na niego z powagą.
Stary niedźwiedź jest samotny. Pytał o ciebie.
Jon skinął głową. Powinien był przyjść prosto ze stajni. Ruszył szybko po schodach. Pewnie chce wina, albo żeby rozpalić ogień, powtarzał w myślach. Kiedy wszedł do samotni Mormonta, przywitało go krakanie kruka.
Ziarno! 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 Ziarno!
Nie wierz mu. Dopiero co go nakarmiłem.
Burknął stary niedźwiedź. Siedział przy oknie i czytał list.
Przynieś mi wina i sobie też nalej.
Sobie?
Słyszałeś przecież.
Jon nalewał z przesadną ostrożnością, świadomy tego, że specjalnie robi to powoli. Wiedział, że gdy skończy napełniać kielichy, będzie musiał stawić czoło wieściom przyniesionym przez kruka. W końcu skończył nalewać.
Usiądź, chłopcze. Napij się.
Jon wciąż stał.
Chodzi o mojego ojca, prawda?
Stary niedźwiedź trącił list palcem.
O twojego ojca i króla. Nie będę cię okłamywał. Są to smutne wieści. Nigdy nie sądziłem, że zobaczę innego króla. Nie w moim wieku. Robert był młodszy ode mnie o połowę. Silny jak Tur. Mówią, że król uwielbiał polowania. Zawsze tak się dzieje, chłopcze, że niszczy nas to, co kochamy. Zapamiętaj. Mój syn kochał tę swoją młodą żonę. Różna kobieta. Gdyby nie ona, nigdy by mu nie przyszło do głowy, żeby sprzedawać tych kłusowników.
Chyba nie rozumiem, panie. Co z moim ojcem?
Mówiłem ci, żebyś usiadł.
Usiadł.
I napij się. To rozkaz Snow.
Jon usiadł i napił się łyk wina.
Lord Eddard został uwięziony. Oskarżono go o zdradę. Podobno spiskował z braćmi króla, by odebrać tron księciu Joffreyowi.
To niemożliwe. Ojciec nigdy by nie zdradził króla.
Może nie. Nie mnie sądzić, ani tobie.
Ale to kłamstwo!
Jak mogli myśleć w ten sposób o jego ojcu? Czy oni wszyscy zwariowali? Lord Eddard nigdy nie zhańbiłby się zdradą. Nigdy? Spłodził Benkarta. Podpowiedział mu cichy głos w jego głowie. Gdzie wtedy był jego honor? A twoja matka? Nie chce nawet wymienić jej imienia.
Co z nim będzie? Zabiją go?
Nie potrafię ci powiedzieć, chłopcze. Mam zamiar wysłać list. W młodości znałem niektórych z doradców królewskich. Starego Pajsela, lorda Stanisa, Sir Baristana. Baristan Selmy jest najzacniejszym spośród rycerzy całego królestwa. Kiedy byłem chłopcem, nazywano go Baristanem Śmiałym. Może on ich przekona. Bez względu na to, czy twój ojciec coś zrobił, czy nie, pozostaje wielkim lordem. Muszą mu pozwolić przywdziać czarny strój i dołączyć do nas. Bogowie tylko wiedzą, jak bardzo potrzeba nam ludzi tak zdolnych, jak lord Eddard.
I on wiedział, że w przypadku innych pozwalano im odkupić winy służbą na murze. Dlaczego mieliby odmówić tego prawa lordowi Eddardowi? Jego ojciec tutaj. Na myśl o tym poczuł się trochę nieswojo. Byłaby to ogromna niesprawiedliwość, gdyby zabrali mu Winterfell i zmusili do wstąpienia do nocnej straży. Jednakże z drugiej strony, jeśli dzięki temu miałby ocalić życie... Tylko czy Joffrey pozwoli na to? Pamiętał księcia z wizyty w Winterfell. To on szydził z Robba i sera Rodrika, kiedy ćwiczyli na dziedzińcu. Na Jona prawie nie zwracał uwagi. Nie zniżał się do poziomu Benkartów nawet w swoich szyderstwach.
Czy król go wysłucha?
Król to jeszcze chłopiec. Pewnie będzie słuchał rad matki. Szkoda, że nie ma z nimi Karła. Jest dwójem chłopaka i wydawało się, że rozumiał nasze potrzeby, kiedy nas odwiedzał. Źle się stało, że twoja pani matka uwięziła go.
Lady Stark nie jest moją matką.
Tyrion Lannister okazał mu przyjazne uczucia. Gdyby lord Eddard miał umrzeć, ona byłaby tak samo winna jak królowa.
A co z moimi siostrami? Arya i Sansa wyjechały razem z ojcem, czy one...
Pajsel nic o nich nie pisze. A z pewnością są bezpieczne. Zapytam o nie w moim liście. Że też to wszystko wydarzyło się w tak niedobrym czasie. Nigdy bardziej nie potrzebowaliśmy silnego króla. Nadciągają mroczne dni i zimne noce. Czuję to w kościach. Mam nadzieję, chłopcze, że nie zrobisz niczego głupiego.
on jest moim ojcem, chciał powiedzieć on, lecz wiedział, że Mormont nie zechce tego słuchać. Wyschło mu w gardle, więc napił się jeszcze wina.
Tutaj jest twoje miejsce. Twoje stare życie skończyło się z chwilą, gdy przywdziałeś czarny strój.
Czarny.
Nic tam do tego, co robią w królewskiej przystani. Możesz iść. Nie będę cię już dzisiaj potrzebował. Rano pomożesz mi napisać list.
Jon nie pamiętał chwili, kiedy opuszczał komnaty starego niedźwiedzia. Oprzytomniał dopiero, gdy schodził już po schodach. On jest moim ojcem, powtarzał w myślach. To są moje siostry, więc jak to możliwe, że nic nam do tego? Kiedy wyszedł na zewnątrz, jeden ze strażników spojrzał na niego i powiedział:
bądź silny, chłopcze. Bogowie bywają krutni.
Wszyscy już wiedzą, zdał sobie sprawę.
Mój ojciec nie jest zdrajcą.
Słowa niemal ugrzęzły mu w gardle, jakby miał się nimi zadławić. Wiatr wzmagał się i teraz Jon miał wrażenie, że jest zimniej niż kiedy wchodził do wieży. Może duch lata odchodził. Reszta popołudnia przeminęła jak we śnie. Jon nie potrafił powiedzieć, dokąd chodził, co robił i z kim rozmawiał. Wiedział przynajmniej, że duch był z nim przez cały czas. Jego milcząca obecność dodawała Jonowi otuchy. Dziewczęta nie mają nawet tego, pomyślał. Byłyby bezpieczne przy swoich wilkach, ale dama nie żyje, a Nymeria zaginęła. Zostały same. Zanim zaszło słońce, zaczął wiać północny wiatr. Idąc do głównej sali na wieczorny posiłek, Jon słyszał, jak wiatr zawodzi w szczelinach muru i na oblodzonych blankach. Hop ugotował potrawkę z dziczyzny z dużą ilością kaszy, cebuli i marchwi. Nakładając na talerz Jona, dał mu dodatkową porcję, a także chrupiącą piętkę. Jon zrozumiał. On wie. Rozejrzał się po sali. Dostrzegł szybko odwracające się głowy, spuszczone oczy. Wszyscy wiedzą. Jego przyjaciele zebrali się wokół niego.
Poprosiliśmy Septona, żeby zapalił świecę w intencji twojego ojca,
powiedział mu Maddar.
To kłamstwo, wszyscy wiemy, że to kłamstwo, nawet Gren tak uważa.
Gren przytaknął mu, a sam ścisnął dłoń Jona.
Teraz jesteś moim bratem, a więc on jest moim ojcem. Jeśli chciałbyś pomodlić się do starych bogów w Bożym Gaju, to pójdę z tobą.
Zagajnik czar drzew znajdował się za murem, lecz Jon wiedział, że sam rzeczywiście gotów był pójść tam z nim. Teraz oni są moimi braćmi, pomyślał. Tak samo jak Rob, Bran i Rickon. I wtedy usłyszał śmiech, ostry i okrutny jak uderzenie liczem. Śmiech ser Alisera Torna.
I nie dość, że Benkart, to jeszcze Benkart zdrajcy!
Mówił do siedzących dookoła niego mężczyzn. W jednej chwili Jon wskoczył na stół z nożem w dłoni. Pip próbował go zatrzymać, lecz wyszarpnął nogę i pobiegł wzdłuż stołu. Jednym kopnięciem wytrącił miskę z dłoni sera Lisera. Potrawka bryznęła na innych. Torn odsunął się. Bracia zaczęli krzyczeć, lecz Jon snął ich nie słyszał. Pochylił się do przodu i zamachnął sztyletem, mierząc w zimne, czarne jak onyks oczy. Lecz sam rzucił się między nich, a Pip wskoczył Jonowi na plecy jak małpa. Kiedy Gren przytrzymał mu ramię, ropucha wyrwał nóż z ręki Jona. Długo po tym, jak odprowadzili go do jego celi, w której spał, przyszedł do niego Mormont z krukiem na ramieniu.
Mówiłem ci, chłopcze, żebyś nie robił niczego głupiego.
Chłopcze!
Pomyśleć, że pokładałem w tobie duże nadzieje.
Pozbawiony sztyletu i miecza, miał czekać w swojej celi, aż wyżsi oficerowie zdecydują, co z nim zrobić. Postawiono też przed jego drzwiami strażnika. Nikt nie miał prawa go odwiedzać. Stary niedźwiedź uczynił tylko wyjątek dla ducha, żeby Jon nie czuł się tak całkiem opuszczony.
Mój ojciec nie jest zdrajcą,
powiedział do wilka, kiedy pozostał sam. Duch popatrzył na niego w milczeniu. Jon siedział oparty o ścianę z rękoma wokół kolan i wzrokiem utkwionym w świecy płonącej na stole obok wąskiego łóżka. Płomień zakołysał się. Cienie dookoła niego poruszyły się. Wydawało się, że pokój wypełnia coraz zimniejsza ciemność. Nie zasnę dzisiaj, pomyślał Jon. ale chyba musiał się zdrzemnąć. Kiedy się obudził, czuł, że nogi mu zdrętwiały. Świeca dawno się już wypaliła. Duch stał oparty o drzwi przed nimi łapami i drapał w nie. I on zdziwił się, widząc, że jest już taki duży.
O co chodzi, duch?
Wilkor odwrócił łeb i obnażył pnie. Co mu się stało? Zastanawiał się Jon.
To ja.
Dlaczego zrobiło się tak zimno? Duch cofnął się od drzwi. W miejscach, w których drapał pazurami, pozostały głębokie rysy. Jon obserwował go z coraz większym niepokojem.
Toś jest na zewnątrz, tak?
Duch cofnął się i przywarł do ziemi, jeżąc sierść. To pewnie strażnik, pomyślał. Przecież zostawili go, żeby mnie pilnował. Duch wyczuwa go przez drzwi, uspokajał samego siebie. I on podniósł się powoli. Żałował, że nie ma miecza. Nie potrafił opanować drżenia. Potrzebował 3 szybkich kroków, żeby znaleźć się przy drzwiach. Położył dłoń na klamce i otworzył drzwi. Niemal podskoczył na dźwięk skrzypiących zawiasów. W poprzek wąskich schodów leżał strażnik. Jego oczy wpatrzone były wprost na Jona. Skierowane do góry, chociaż strażnik leżał na brzuchu. Głowę miał całkowicie odwróconą w drugą stronę. Jak to się stało? Pytał samego siebie. Jesteśmy w wieży lorda dowódcy, strzeżonej w dzień i w nocy. Chyba śnie, to jakiś koszmar. Duch przecisnął się obok niego na korytarz, po czym ruszył w górę po schodach. Potem zatrzymał się i spojrzał do tyłu. Jon usłyszał ciche skrzypienie buta na kamiennej posadce. Odgłos przekręcanej klamki. Dźwięki dochodziły z góry, z komnat lorda dowódcy. Może i koszmar, ale nie we śnie. Jon dostrzegł miecz strażnika w jego pochwie. Przyklęknął i wyciągnął go. Z mieczem w dłoni poczuł się pewniej. Ruszył do góry schodami, duch obok niego. Za każdym zakrętem czaiły się cienie. Jon posuwał się ostrożnie, sprawdzając mieczem każdy zaciemniony kąt. Nagle usłyszał skrzeczenie kruka Mormonta. Duch pomknął do przodu, a Jon za nim. Drzwi do samotni Mormonta były otwarte na oścież. Wilkor wpadł do pokoju. Jon zatrzymał się na progu, by przyzwyczaić wzrok do ciemności. Okna w komnacie były szczelnie zasłonięte.
Kto tam?
I wtedy to zobaczył. Cień pośród cieni sunący do drzwi, które prowadziły do sypialni Mormonta. Postać w czerni. Postać okryta szczelnie płaszczem. Pod kapturem widać było tylko oczy. Oczy płonące lodowatym, błękitnym blaskiem. Duch skoczył. Mężczyzna i wilk potoczyli się po ziemi. Nie wydając żadnego odgłosu, przewrócili krzesło i stół pełen papierów. Pod sufitem latał kruk Mormonta i krzyczał:
Ziarno, 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 ziarno!
I on czuł się równie ślepy jak Maester Emon. Z plecami przyciśniętymi do ściany przesunął się do okna i zerwał zasłonę. Blask księżyca rozlał się po pokoju. Jon dostrzegł czarne dłonie zanurzone w białej sierści. Nabrzmiałe palce zaciskały się na gardle wilkora. Duch rzucał się i kłapał zębami, przebierając łapami w powietrzu, lecz nie potrafił wyzwolić się z uścisku. Jon musiał zapomnieć o strachu. Pochylił się do przodu i z całej siły zamachnął się mieczem. Żelazne ostrze przecięło rękaw, skórę i kość, lecz odgłos wydał mu się nienaturalny. Wokół poczuł dziwną i zimną, duszącą woń. Zobaczył na podłodze ramię. Czarne palce, niczym wijące się robaki, widoczne w kałuży księżycowego blasku. Duch uwolnił się z uścisku drugiej ręki i wycofał się z wywieszonym jęzorem. Zakapturzona postać uniosła głowę, odsłaniając trupio-bladą twarz. Jon zadał cios bez chwili wahania. Miecz rozciął twarz napastnika aż do kości. Odciął mu nos i zostawił otwór od policzka do policzka pod oczyma. Oczyma podobnymi do płonących gwiazd. Jon znał tę twarz. Otor, pomyślał, cofając się. Bogowie, przecież on nie żyje. Nie żyje. Widziałem go martwego. Poczuł coś na nodze. Czarne palce zacisnęły się na jego kostce. Ramię wspinało się po jego nodze, rozrywając materiał ubrania i ciało. Krzyknąwszy z obrzydzeniem, Jon strącił palce z nogi i odrzucił ramię mieczem. Upadło na podłogę, wijąc się. Palce dłoni zamykały się i otwierały. Martwe ciało rzuciło się do przodu. Nigdzie nie było krwi. Jednoręka postać z rozciętą na pół twarzą wydawała się nic nie czuć. Jon zasłonił się mieczem.
Nie zbliżaj się!
Ziachno! Ziachno! Ziachno!
Odcięte ramię wysuwało się ze swojego rękawa niczym blada żmija o czarnej pięciopalczastej głowie. Duch skoczył i chwycił je w zęby. Rozległ się chrzęst kości. Jon zamierzył się w szyję napastnika i poczuł, że ostrze jego miecza wchodzi głęboko w ciało. Ciało Tora rzuciło się na niego, zwalając go z nóg. Jon zatoczył się na przewrócony stół, tracąc na moment oddech. Miecz! Gdzie jest miecz? Zgubił ten przeklęty miecz! Kiedy otworzył usta do krzyku, upiór wpakował mu palce do ust. Krztusząc się, spróbował odepchnąć rękę, lecz ciało było zbyt ciężkie. Ręka wpychała się coraz głębiej do gardła Jona, zimna jak lód. Dusiła go coraz bardziej. Jon nie widział niczego poza upiorną twarzą przyciśniętą do jego twarzy. Roziskrzone, błękitne oczy upiora pokrywał szron. Jon drapał jego zimne ciało paznokciami i kopał go. Próbował gryźć, zadawać ciosy, próbował oddychać. I nagle napór ustąpił. Palce puściły jego gardło. Jon opadł na kolana i drżąc zaczął wymiotować. Duch znowu zaatakował. Patrzył, jak wilkor zanurzył kły w brzuchu istoty i wyrywa jej wnętrzności. Patrzył długą chwilę półprzytomny, zanim przypomniał sobie o mieczu. I wtedy zobaczył lorda Mormonta, który pojawił się w drzwiach z lampą oliwną w dłoniach, nagi, zaspany. Okaleczona, pozbawiona palców ręka zaczęła pełznąć w jego stronę. I on chciał krzyknąć, lecz nie mógł wydobyć z siebie głosu. Dźwignąwszy się z trudem na nogi, kopnął ramię i wyrwał lampę z ręki starego niedźwiedzia. Płomień załamał się i niemal zgasł.
Spalić! Spalić, spalić! Spalić!
Jon dostrzegł zasłonę, którą wcześniej zerwał z okna. Rzucił lampę między jej fałdy. Zachrzęścił metal, pękło szkło, popłynął olej, a chwilę później rozległ się syk ogromnego płomienia, który objął zasłonę. Jon poczuł jego ciepło na twarzy, które teraz wydało mu się słodsze niż najsłodszy pocałunek.
Duch!
Wilkor przybiegł do niego. Tymczasem upiór próbował dźwignąć się na nogi. Z jego ogromnej rany na brzuchu zwisały ciemne żmije wnętrzności. Jon chwycił płonącą zasłonę, oderwał kawał materiału i cisnął ognistym pociskiem w martwe ciało.
Niech się spali.
Modlił się, patrząc, jak płomienie liżą martwe ciało.
Bogowie, błagam, niech się spali.